Witajcie, bracia i siostry. Chcę głośno powiedzieć, zaświadczyć, iż szanując wszystkie zalecenia, które dzisiaj są w naszym kraju, nasze nabożeństwa odbywają się normalnie. W zeszłą niedzielę mieliśmy dwa nabożeństwa, dzisiaj również będziemy mieć dwa. To wieczorne będę ja prowadził. Widzę, że u mnie wszystko jest w porządku, bo mam podgląd. Także dzieje się dobrze. Nawet dzisiaj widzę, że nowa osoba dołączyła do składu zespołu uwielbiającego. Znaczy, nie jest to dla mnie zaskoczenie, tylko cieszę się, że to się już stało. Grupy domowe działają normalnie. Wszystkie. Jedyny kłopot, jaki nam się zaczyna w tej chwili rysować, to żebyście mieli tego świadomość, bo i was może to dotknąć, to taki, że dzisiaj na wieczór mamy sporą grupę gości z różnych zborów i jeżeli to się będzie pogłębiało, no to może być problem. Dlatego, że będziemy musieli otwierać, a jesteśmy przygotowani na to, będziemy musieli otworzyć kolejne niezależne nabożeństwo w tym samym czasie. Możemy prowadzić trzy nabożeństwa jednocześnie. Tak, mamy to zrobione zgodnie z przepisami, które w naszym kraju obowiązują. Czyli 150 ludzi możemy mieć o jednej porze, czyli w ciągu doby na dwóch nabożeństwach co najmniej 300. Ale chcę też powiedzieć, że z Radą Starszych podjęliśmy decyzję, że gdyby jeszcze zaostrzono przepisy i na przykład 10 osób mogło się zebrać w jednym miejscu, to już mamy rozpiskę na sobotę i niedzielę, co najmniej 15 nabożeństw do 10 osób. My się nie poddamy. Nikt nas nie zmusi do tego, żeby nie wyznawać publicznie Jezusa Chrystusa. A dzisiejszy temat nie ma nic wspólnego z tym, o czym dzisiaj wszyscy mówią. Dzisiejszy temat to jest powrót do ogrodu Eden. Ktoś chciałby być w takim ogrodzie? Ja się tam wybieram, ja nie wiem jak wy. Ja się tam wybieram. Jak powiem, że chciałbym być tam jak najszybciej, to pewnie niektórzy by nie byli zadowoleni, no ale ja byłbym zadowolony. Wierzę, że Pan Bóg wtedy zabezpieczyłby potrzeby mojej żony. A może razem się wybierzemy. Trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Nie wiem, czy tu jest możliwość jakiegoś światła, czy nie? A można włączyć?
Jest włączone.
A, no to... Okej, dobra. O, teraz jest lepiej. Będziemy czytali... Od pierwszego wersetu możemy przeczytać. Będziemy mieć dobre wprowadzenie. Już możemy? A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. Warto zapamiętać, że wąż jest zaliczony do dzikiego zwierzęta, więc uwaga z tymi kochanymi kolorowymi wężami. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi. Możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Tak nawiasem mówiąc, trochę tutaj przesadziła, delikatnie mówiąc, ponieważ Bóg nic nie mówił o tym, żeby nie dotykać tego owocu. Z jednej strony dobrze to o niej świadczy, ponieważ mówi, Nie, my nawet nie chcemy dotykać tego, ale wiemy, co się za chwilę stało. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy. I zapamiętajmy sobie ten zwrot, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, skąd ona to wiedziała? Zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi. Dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Nawiasem mówiąc, jeżeli oglądają to, czy słuchają katolicy, to chcę powiedzieć, że Kościół katolicki tę księgę uznaje za zbiór legend. Że ta historia nigdy się nie wydarzyła. Że to jest historia wymyślona. Biorąc pod uwagę, jak ogromna kompromitacja ten Kościół spotyka w ostatnich tygodniach, to jeszcze jeden gwóźdź do trumny tego Kościoła. Wróćcie do Słowa Bożego i zacznijcie go czytać. I zacznijcie mu wierzyć. Ta historia mnie osobiście się niesamowicie podoba. Spróbujmy sobie wyobrazić tę historię. Zjedli owoce. Zjedli, których nie mieli, owoce, których nie mieli prawa zjeść. I co się stało? No wiecie, stało się coś dziwnego. To, co dzisiaj wszyscy doświadczamy. Nagle chłop zobaczył gołą babę. No taka jest prawda. Ale jak to? Wcześniej nie widział jej? Widzicie różnicę? Co ona wcześniej nosiła? Sukienki? Może Levi'sy ubierała? A może się w Zarze ubierała? Może w szpilkach chodziła? Nie, oni chodzili nadzy. Ale nie było czegoś, co się nagle pojawiło. I żeby zrozumieć w ogóle, jaki my mamy w życiu problem, o czym pastor mówił, epidemia grzechu, to jest jedyna epidemia, która nam grozi dzisiaj i od której ludzie umierają. Żeby zrozumieć, w jakim jesteśmy miejscu, jakiego potrzebujemy lekarstwa, to musimy zajrzeć do Słowa Bożego. Dzisiaj jak ludzie potrzebują wiadomości, wiecie co robią? Telewizor. Taki kanał, taki, taki. A po co? Przecież na wszystkich mówią to samo. Ja jak dzisiaj potrzebuję wiadomości, otwieram Biblię. I tu jest wszystko, także na temat dzisiejszej sytuacji. Wszystko. Czy Bóg nie przewidział czegoś? Wszystko przewidział. To po co mam oglądać TVP czy TVN24? Przecież oni i tak są do tyłu. Biblia mówi nawet o rzeczach, o których oni w ogóle nie mają pojęcia. Czytajcie Biblię, a będziecie znali prawdę. Co się zmieniło? Przyszedł grzech. A grzech polegał na tym, że ci ludzie, którzy znali Bożą wolę, złamali Bożą wolę. Powiedzieli: nie, my zrobimy tak, jak nam podpowiedziano. Czy mieli jakiś powód, żeby zrezygnować z Bożej woli w swoim życiu? No żadnego powodu nie mieli. Jeżeli wam się wydaje, kochani, że mieliśmy wspaniałe życie przed tym wszystkim, co się stało, to się mylicie, to oni mieli wspaniałe życie. To oni mieli wspaniałe życie. To wszystko, co widzieliśmy w Biedronkach, Lidlach i tak dalej, to wszystko tam było razy niepojęta ilość. Nie płacili rachunku za ogrzewanie, nie chodzili do pracy, nie chodzili do szkoły, a wszystko wiedzieli. Oni mieli wspaniałe życie. Dlaczego zrezygnowali z tego życia? Dla tego samego powodu, dla którego my to robimy dzisiaj. My ludzie to robimy dzisiaj. Bo chcemy więcej. Oni chcieli więcej. I to, co się stało, zaskoczyło ich samych. Ponieważ kiedy zjedli ten owoc, Adam patrzy na swoją żonę i myśli, co jest. Co ona to ma z przodu? Jakie to pociągające? Jakie to niezwykłe? Wiecie, o czym Biblia mówi? Biblia mówi o pożądliwości oczu. A później mówi o pożądliwości serca. Widzisz i przyjmujesz do serca. I rodzi się pożądliwość. I to, co nie stanowiło problemu, zaczyna cię zabijać. Zaczyna cię mordować. A ludzie jeszcze mówią, ale to fajne, ale to dobre. Jak zareagowali na tę sytuację? Oni nie umieli zareagować. Jedyne, co im przyszło do głowy, to ubrać się. No ale w co się ubrać? Nie ma ciuchów. Liście figi. Jak ktoś był kiedyś, chociażby w Grecji, widział, figi mają naprawdę wspaniałe liście. Spore. A więc nie stanowiło to problemu, żeby stworzyć sobie jakieś odzienie. Ale w tym wszystkim jeszcze jedna rzecz się zdarzyła. Kiedy już zrobili sobie te przepaski, Adam, który miał doskonały słuch, nie potrzebował żadnego aparatu słuchowego, słyszy szelest Pana Boga i on wiedział, co to jest. Wiedział, że Pan nadchodzi. I w takiej sytuacji wiecie, co on robił zawsze. Biegł do Ojca. Biegł z radością, żeby się wtulić, żeby znowu rozmawiać o tym, co zobaczył, żeby znowu się czegoś nauczyć. Ale tym razem zrobi coś zupełnie innego. On po prostu się schował. Poszedł w krzaki. Jak to w cieszyńskim mówią, poszedł do przykopy. I co? Myślał, że przeminie to, że Pan przejdzie i znowu wyjdzie z tego miejsca swojego odosobnienia i wszystko będzie jak zawsze? Ale Bóg cierpliwie, zdecydowanie zwrócił się do tego człowieka. I wiecie, to jest pytanie, o którym warto dzisiaj pamiętać. Adamie, gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Jak on powinien odpowiedzieć? Panie, jestem w krzakach. Być może tak odpowiedział. Biblia jest bardzo elegancka w tym stwierdzeniu. Nie, Biblia mówi, że Adam powiada, schowałem się, bo jestem nagi. Wstydzę się. Nie będę z gołym tyłkiem latał przed tobą. I tematem naszych rozważań jest to, co Bóg mu odpowiedział. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Ciekawe pytanie. Kto Adamowi powiedział, że on jest nagi? Bo nie czytamy, że ktoś się do niego zbliżył, wytłumaczył mu jakiś anioł, a może nawet ten diabeł przyszedł i mówi, haha, teraz widzisz, masz gołą pupę. Nic takiego tu nie ma. Skąd on wiedział, że jest nagi? Jest tylko jeden sposób na to, aby człowiek dowiedział się takiej prawdy. To Bóg musiał mu powiedzieć. Ale jak to się odbyło? Jeśli sięgniemy do listu do Rzymian, do Galacjan, później pierwszy, drugi do Koryntian, to przeczytamy tam o ciekawej rzeczy, mianowicie o tym, że Bóg uczynił nas, ludzi narodzonych na nowo, zbawionych w Chrystusie świątyniami swojego Ducha Świętego. A Duch Święty, który nas wypełnia, to nie jest tak, jak mówią niektórzy, na szczęście tylko niektórzy, jakaś taka siła, nie wiadomo jaka. Ale to jest sam Bóg, który w nas zamieszkuje i który z nami zaczyna prowadzić rozmowę. Poucza nas, ostrzega nas, zachęca nas, dodaje nam sił, wyjaśnia nam. Dużo o tym mówił Pan Jezus w Ewangelii Jana, zapowiadając swoje odejście z tego świata i przyjście Ducha Świętego w zamian swojej osoby. Czy w Adamie był Duch Święty? No oczywiście, że tak. I Duch Święty mu powiedział: jesteś nagi. Jesteś nagi, Adamie. A teraz powiedzcie, kochani, czy jesteśmy nadzy? Czy mamy Ducha Świętego? Przecież nikt z nas nie powie, że go nie ma. Nawet ci, którzy go nie mają, nie odezwą się, nie powiedzą, że go nie mają. Ale wiedzą, że go nie mają. Ale wy, którzy wiecie, że go macie, czy Duch Święty mówi tobie dzisiaj, że jesteś nagi? Nie, Duch Święty tego nie mówi. Na pewno tego nie mówi. Dlaczego? Dlatego, że mamy wielowarstwowe odzienie, a przede wszystkim mamy szatę z krwi Jezusa Chrystusa. Czy tak jest? Czy ktoś nie ma tej szaty? To przerwiemy kazanie, będziemy się modlić o zbawienie takiego człowieka. Kto nie ma dzisiaj szaty z krwi Jezusa Chrystusa? Kto to tutaj, ktoś, kto tutaj siedzi? Kto nie jest zbawiony? Są konsekwencje waszego milczenia, więc się dobrze zastanówcie. Wszyscy zbawieni. Wszyscy mają szatę z krwi Jezusa Chrystusa, tak? Możemy na to powiedzieć amen? Okej, idziemy dalej. Jeżeli mamy szatę z krwi Jezusa Chrystusa, to do kogo należymy? No tylko jest jedna istota, do której możemy należeć. Tą istotą jest Bóg. Należymy do Boga, jesteśmy Bożą własnością. A skoro jesteśmy Bożą własnością, to czy może nam się stać coś, na co Bóg powie: nie, nie zgadzam się? Bądźcie konsekwentni. Nic takiego się nie może stać. Należę do mojego Boga. Jestem Jego własnością. Biblia mówi, że On mnie kupił na własność. Nabył mnie krwią Chrystusową, zapłacił za mnie cenę, której nikt nie był w stanie zapłacić, wyrwał mnie z dołu zagłady, jestem Jego własnością. Niech mi nikt nie mówi, że jestem nagi, bo nie jestem nagi. W ogrodzie Eden, kiedy Adam uświadomił sobie, że jest nagi, to Bóg go nie zostawił z tym przesłaniem. Zanim go wyprawił, nauczył go niesamowitej lekcji. Na oczach Adama Bóg przelał krew. Wyobrażacie sobie w ogóle tą sytuację? Adam zobaczył przelaną krew, zobaczył, jak zwierzę jest zabijane na jego oczach. Zobaczył, że się krew leje. Może dla was to nie ma znaczenia, ale ten człowiek przeżył ciężki szok. Ponieważ zwierzęta nie były przeznaczone na śmierć. Tak jak i on nie był przeznaczony na śmierć. Ale Bóg zrobił coś jeszcze. Ściągnął skórę z tego zwierzęcia i włożył ją na Adama. Uczynił mu odzienie. Nie jestem Adamem. Ale na tyle i na ile rozumiem Ducha Świętego, człowiek, który na własne oczy widział, że z jego powodu ktoś zginął, umarł. I ta krew stanowi teraz szatę, pod którą jestem schowany. Taki człowiek musi upaść na kolana, musi stanąć w pokorze i musi powiedzieć: Boże, co ja narobiłem? Co ja zrobiłem w życiu? Dlaczego się to w ogóle stało? Mamy problem z epidemią grzechu, ponieważ nie zastanawiamy się nad tym, co robimy, jak postępujemy. Ponieważ kiedy patrzymy na krzyż, to nic dla nas nie znaczy. Co znaczy dla nas ten krzyż? To są dwie deski, nic więcej. Z niczym nam się nie kojarzy. Ktoś powie: ale bracie pastorze, przecież Chrystus umarł na krzyżu. Nie, dla nas to nic nie znaczy, dopóki nie zobaczysz krwi na krzyżu, dopóki nie zobaczysz człowieka, który umiera w straszliwych męczarniach na krzyżu, nic dla ciebie nie znaczy ten krzyż. Dlaczego? Dlatego w chrześcijaństwie krzyż nigdy nie miał żadnego znaczenia. Nigdy. Duch Święty nas prowadzi do tego, żebyśmy poznali w Jezusie Chrystusie, jakimi strasznymi jesteśmy grzesznikami. Ludziom się tłumaczy, woła się ludzi z takiego zgromadzenia: podnieś rękę do góry, a będziesz zbawiony. A guzik, prawda, nie będziesz zbawiony. To nie jest prawda. Dopóki nie zaczniesz pokutować za swoje grzechy, dopóki nie zaczniesz płakać nad swoimi grzechami, dopóki nie zaczniesz myśleć nad tym, co zrobiłeś strasznego w życiu, nie będziesz zbawiony. Bo dlaczego mam być zbawiony, ktoś powie? Przecież nic złego nie zrobiłem. Zapytajcie ludzi na zewnątrz, czy jesteś grzesznikiem? Ależ skąd? Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. To znacie, wszyscy to jak mantrę powtarzają. Bo ci ludzie nie rozumieją, że popełnili grzech. Ewo, co zrobiłaś złego w życiu? No nic nie zrobiłam, no zjadłam kawałek owocu, no co? Nie wolno? No co ona złego zrobiła? Pomyślcie. Ona złamała wolę Bożą. Złamała wolę samego Boga i to jest grzechem. To, czy ona by poszła cudzołożyć, czy zjadła kawałek owocu, to nie miało żadnego znaczenia. Przyszedł do jej życia grzech i koniec. I wszystko się rozsypało jak domek z kart. Wszystko, całe jej życie. Już nic nie było. Już nie było niczego pewnego. Jeszcze niedawno temu ludzie wyciągali z radością gotówkę z kieszeni i płacili. Macie gotówkę w kieszeni? Ja nie potrzebuję, nie mówię tego pod swoim adresem. Ale za niedługo nie będziecie tą gotówką mogli płacić. Jak to? Ktoś powie. No tak to. Poczucie bezpieczeństwa jest w Chrystusie, a nie w tym, co umiem, co potrafię, co posiadam, jak jestem sprytny. Ewa straciła, kobieta, to jest ważne, straciła poczucie bezpieczeństwa. A jej mąż nie zdał egzaminu kompletnie. Nie zrobił nic, przyglądał się całej sytuacji. I jeszcze ją utwierdził w tym, co złego zrobiła, biorąc z jej ręki owoc i kończąc dzieło. Straszliwe dzieło, którego się dopuściła. Ale czy my jesteśmy grzesznikami dzisiaj? Kochany i kochana Jak jesteś grzesznikiem, to na co czekasz? Na kolana i módl się. A jak nie jesteś grzesznikiem, to kto ci powiedział, że jesteś nagi? Kto ci kazał uciekać? Przed kim? Pamiętacie niejakiego Gedeona? To taka postać, którą... Ja ją bardzo lubię, tą postać, ale on jest dla mnie wzorem takiego normalnego człowieka. On tam sobie w ciszy, spokoju, w oddaleniu, tak żeby nikt nie widział, tam próbuje sobie jakieś rzeczy do pracy na roli w kuźni wyklepać. I przychodzi anioł. I mówi: cześć Gedeon, mężu Boży. Mężu Boży, co on gada? Cześć Gedeon, czy wiesz, że Bóg jest z wami? No nie, no to już przesadziłeś. Gdzie Bóg z nami? Co, ślepy jesteś? W niewola, nędza, głód. Jaki Bóg jest z nami? A wiecie, jak się skończyło? A skończyło się tak, że Gedeon poprowadził armię. Zgromadził potężną armię, a Bóg mówi: Gedeon, no tutaj. No dobrze, co się stało? Nie potrzebujesz tyle ludzi. Panie, ty się nie znasz na wojnie. Ja się znam na wojnie. Nie. Zrobimy odsiewkę. Zostało ich 300 ludzi. I w końcu Gedeon mówi: 300 ludzi? 300 ludzi przeciwko całej armii? O co tu chodzi? Powiedzcie mi, kochani, jedną rzecz. Czy wyjść 300 ludźmi przeciwko wielotysięcznej armii to jest roztropne? Kto by roztropny postąpił tak? Ja nie. Ja bym wiał. No chyba, że 300 czołgów bym miał, a wobec 200 tysięcy ludzi na koniach. No to inna sprawa. Ale nie wiemy, że Gedeon miał czołgi. Miał 300 ludzi, po prostu. I pewnie tych 300 ludzi patrzyło na siebie wzajemnie i myśleli i pewnie mówili, czego Biblia oczywiście nie zanotowała. No to jakieś jaja są. Co my mamy iść? Gdzie? Tak patrzyli na siebie. To było roztropne? Zdumiewające jest, jak dzisiaj wielu ludzi mówiących o sobie, że są roztropni, wzywa do tego, żeby być roztropny. Pomyśl! Ludzie, ja tak myślę, że za chwilę ręce sobie zedrę od tego mydła. Ja już mam tak suche ręce, że mi pękają. Już taki jestem roztropny. Bądź roztropny. Ja bym chciał zapytać, czy ci tacy roztropni to od tygodnia już nie śpią ze swoimi żonami? Już ich wygonili na drugi koniec mieszkania? Od tej roztropności? A skąd wiesz, że żona cię nie zakazi? Czy jesteśmy nadzy, kochani? Czy nic nas nie chroni? Nie mamy żadnej ochrony dzisiaj? Do licha, co to jest moc Ducha Świętego? Co nam mi pomaga ugotować obiad? Czy moc Ducha Świętego to jest coś, co mi pomaga buty ubrać? Kapelusz na głowę? Czy moc Ducha Świętego to jest coś nadnaturalnego? Czy moc Ducha Świętego to jest coś, co z nieba pochodzi? Coś, co przychodzi z góry i zmienia życie człowieka? I cóż z tego, że umrzesz? Będziesz u Boga. Przecież o to chodzi w końcu. Ale jeśli chcesz być sługą Jezusa Chrystusa, to zacznij myśleć. Używaj rozumu. A mój rozum mi mówi, że mój Bóg jest ze mną. Tu jest dziennik telewizyjny, z którego korzystam. I on mi mówi, że mój Bóg jest ze mną. Czy wasz Bóg jest z wami, czy nie? Cisza zapadła. Nie wiecie? To chodźcie tutaj, sprawdzimy w mojej Biblii, zobaczymy, czy wasze jest to samo. A może tłumaczenie jest fałszywe? Może tak napisali, że mój Bóg jest ze mną, a może to nie jest prawda? Z greką by sobie jakoś poradził, z hebrajskim nie bardzo. Może ktoś zna hebrajski, zobaczmy, co jest tam napisane. Zacznijmy używać rozumu. Zacznijmy zachowywać się jak mężowie Boży, jak kobiety Boże. Nikt z nas nie wchodzi na ulicy pod samochód, bo to byłby wyraz głupoty. A wierzący ludzie są mądrzy. Jeśli żyję w grzechu, to mam się czego bać. Ale moi drodzy, w mojej Biblii jest napisane, nie wiem jak waszych, jak sięgnę do pierwszego listu Jana, w mojej Biblii to jest napisane bardzo wyraźnie. To mam drugi egzemplarz podobny, bo tu jest ten mój stary, tam jest tak samo. Trzeci rozdział. Pierwszego listu Jana, 8 werset i 9. Kto popełnia grzech, z diabła jest. Gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Co ta Biblia w ogóle wygaduje? Ktoś, kto należy do Boga, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Jak to jest? Jeśli jestem grzesznikiem, to nie ma nade mną, w żadnym wypadku, nie ma nade mną nieustannej Bożej mocy. Nie ma nade mną o Bożej opieki. Bo grzech oznacza, że chodzę własnymi drogami. Chodzę tam, gdzie chcę, robię to, co chcę, mówię, co chcę. Dlaczego Bóg ma to chronić? Ale jeśli narodzimy się na nowo, to grzechu nie popełniał, gdyż posiew Boży jest w nim. Ten posiew tutaj, w naszych Bibliach, jak sięgniemy do greki, to tam jest słowo sperma. Znamy to słowo. Jak mężczyzna i kobieta, będąc mężem i żoną, zachodzą w ciążę, to co się urodzi? No, pytanie. Ciekawe. Piesek? Kotek? Osiołek? Na pewno człowiek? Czy urodzi się człowiek na pewno? Tak czy nie? No to dobrze, to jak we mnie jest Boża sperma, to grzeszę czy nie? Jak to jest? No, mamy mały problem, bo wielu pamięta ten werset z pierwszego listu Jana, z pierwszego rozdziału. Ja przeczytam to od 5 wersetu. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, to chodzimy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. A więc człowiek wierzący chodzi z Bogiem. Tak jak Adam chodził z Bogiem cały czas. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości, mamy społeczność ze sobą, tak jak tutaj. I krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza od wszelkiego grzechu. Krew Jezusa jest tą która oczyszcza relacje pomiędzy nami. Jeśli wszyscy chodzimy w światłości, to relacje pomiędzy nami są oczyszczane krwią Jezusa Chrystusa. I to są relacje takie, jakie Chrystus ma z nami. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy. I prawdy w nas nie ma. Do licha, Biblia coś kręci. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. O czym mówi Słowo Boże? Słowo Boże mówi o tym, że jak chodzisz w światłości, jak chodzisz z Bogiem, tak jak Adam chodził z Bogiem, tak jak Ewa chodziła z Bogiem, to relacje pomiędzy nimi są święte i czyste. W naszym przypadku są one oczyszczane krwią Jezusa Chrystusa i są święte i czyste. Ale żyjemy na tym świecie. Nasze ciało nie jest zbawione. I w związku z tym grożą nam sytuacje, w których popełnimy coś, czego nie powinniśmy popełnić. I Biblia mówi, wyznaj wtedy swój grzech, a ja ci, mówi Pan, odpuszczę. Ponieważ Bóg dba o swoje dzieci, dba o swój Kościół, dba o tych, których zbawił. To się w niczym nie kłóci z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą. Nie popełniamy grzechu, nie żyjemy w grzechu. Grzech jest dla nas obrzydliwy. Obrzydliwy. Ale w relacjach pomiędzy nami, a także w relacjach z innymi ludźmi, niestety zdarza nam się, że nasze ciało, niezbawione ciało, weźmie górę. Ale Bóg mówi, nie przejmuj się, tylko wyznaj ten grzech. Nie upadaj. Wyznaj ten grzech, a ja ci wybaczę, oczyszczę cię, bo mam krew mojego Syna, która oczyszcza z każdego grzechu ciebie i tych, którzy do Niego, do mojego Syna należą. Tu nie ma żadnej sprzeczności. Adam i Ewa nie znali grzechu. Żyli w doskonałej jedności ze sobą i w doskonałej jedności ze swoim Bogiem. Ale przyszedł moment, kiedy zdecydowali, bo to trzeba powiedzieć w liczbie mnogiej, że chcemy więcej. A kto im powiedział, że mogą więcej? Diabeł. Diabeł zawsze przyjdzie i zawsze ci powie, możesz mieć więcej. Możesz więcej rozumieć. Możesz więcej doświadczyć. Ale wiecie, że ten kłamca, on doskonale wie, on sam się śmieje z tego kłamstwa, że to jest nieprawda. Bo jak żyjesz z Bogiem, to nie możesz mieć więcej. Co możesz mieć więcej? Czego możesz mieć więcej? Zobaczcie sobie list do Efezjan, pierwszy rozdział. Prolog nawet, gdybyśmy tylko skrócili. Mamy dostęp do czego? Do Królestwa Bożego. Mamy dziedzictwo, które jest dla nas. Co możesz mieć więcej? Możesz mieć więcej grzechu. Możesz mieć więcej kłamstwa. Możesz mieć więcej oszustwa. Ale nie możesz mieć więcej tego, co Bóg daje. Bo jak Bóg daje, to Bóg daje wszystko. Nie ma nic więcej. Niczego więcej nie ma. I dzisiaj ludzie żyją w strachu i w przerażeniu. Wiecie dlaczego? Bo stracili poczucie bezpieczeństwa. Bo jak jestem w Bogu, jestem bezpieczny. On ma do mnie pełne prawo. Jak wasze dzieci się źle mają, jak im coś się stanie, gdzie biegną? Na pewno do sąsiadki biegną. Tak? I mówią, pani Krysiu, pociesz mnie pani. A czemu nie idziesz do ojca? A kto by tam do ojca biegał? Nie, biegną do ojca, do matki biegną, ale przede wszystkim do ojca biegną. Dlaczego przede wszystkim do ojca? Bo ojciec daje poczucie stabilizacji. To jest jak skała. Matka może pogłaskać po główce. Ale ojciec zasłoni. I dzieci to świetnie wiedzą. Gdzie dzisiaj uciekamy jako Kościół? Sami sobie odpowiedzcie. Mamy uciekać do ojca, bo ojciec daje poczucie bezpieczeństwa. Bo jemu wszystko możemy opowiedzieć. Każdą historię swojego życia. Możemy opowiedzieć o tym, że się boimy, bo przecież się boimy. Każdy z nas jakiś tam strach nosi w sercu. Ale on jest tym, który daje życie, daje zwycięstwo. Gedeonie, idź. Panie, no daj pan spokój, no. 300 ludzi, a widzisz pan, co tam jest? A kto święcił tryumf? Gedeon. A jak myślicie, komu on zawdzięczał to zwycięstwo? Jak bitwa się skończyła, to Gedeon przeszedł dumnie, pierś wypiął. Tu, ordery. Tu. Widzicie, jakim jest ten strategiem? Widzicie? Nie. On wiedział, że Bóg zwyciężył. On wiedział, że Bóg jest Bogiem niezwyciężonym. Patrzę, czy jeszcze mam chwilę czasu, ale jeszcze mam. Chcę się jeszcze do jednej księgi odwołać, jeśli pozwolicie. Bardzo piękna księga. W tej mojej takiej starej Biblii szybko znajduję, w tej kartki nie bardzo chcą jeszcze się poddać. A chodzi mi o księgę Amosa. Lubię tę moją starą Biblię. Księga Amosa. I chciałbym zwrócić Wam uwagę na pewien werset w 5 rozdziale. To właściwie są dwa wersety. Z drugiego wersetu fragment. 5 rozdział, 4 werset i 6 werset, część pierwsza. Bo tak mówi Pan w domu, do domu Izraela. Szukajcie mnie, a będziecie żyć. Szukajcie Pana, a będziecie żyć. Czy chodzi nam o życie? Komu chodzi o to, żeby żyć? Ręka do góry. Czyli reszta jest gotowa na śmierć. To reszta może iść do domu. Chcemy żyć. Jak bardzo dbamy o to, żeby mieć co jeść, żeby mieć gdzie wypocząć. Jak bardzo dbamy o wczasy wszelkiego rodzaju, o wywczasy. O dobre, wygodne buty, ubrania. A czy to daje życie? Nie. To pozwala egzystować, ale to nie daje życia. To co zrobić, żeby żyć? A to kupujemy sobie okulary, maseczki, Ostatnio w Biedronce widziałem gościa tak ubranego, że nie wiedziałem, czy to jest kabaret, czy o co chodzi w ogóle. Naprawdę, powiem wam, że no ja wszystko rozumiem, no ale są jakieś granice, nie wiem, no logiki, no, dobrego poczucia humoru i smaku. Jeszcze mu tylko torby takiej brakowało na głowie z otworami wyciętymi, a on się sam siebie śmiał. To było pozytywne w tym wszystkim. Ale czy to nam daje życie? Czy to nam daje życie? No nie. Mnie szukajcie. Mnie szukajcie, mówi Bóg, a będziecie żyli. Masz dwie możliwości, przyjacielu. Kto ci powiedział? W telewizji mówili. Zapytajcie ludzi na ulicy. Oni wszyscy mówią, co telewizja mówiła. Nigdy w życiu tyle telewizji nie oglądali, co teraz. W telewizorni mówili, a ja wam mówię publicznie. Nie oglądam żadnych wiadomości. Nawet jakby kosmici mi wylądowali w centrum miasta, nie wiedziałbym o tym. Nie oglądam żadnych wiadomości. Żadnych. Koniec. Tej propagandy mam powyżej dziurek w nosie. Ale słucham to, tego. I tu jest recepta. Chcesz żyć? Szukaj mnie. Prosta recepta. Chcesz żyć? Szukaj mnie. Szukaj mnie. 14 i 15 werset tego samego rozdziału. Szukaj dobrego, a nie złego, abyś żył. I aby Pan Bóg zastępu był z tobą tak, jak to mówisz. Nienawidź zła, miłuj dobro i zapewnij prawu miejsce w bramie. Może zmiłuje się Pan Bóg zastępów nad resztką Józefa. Izrael był w tragicznej sytuacji. To nie chodziło o Judę. Amos nie prorokował do Judy, ale prorokował do Izraela. Wiemy, że bardzo szybko po tych proroctwach Izrael zakończył swój byt. Już nigdy się nie pojawił w historii. Północne Królestwo. Te 10 pokoleń Izraela po prostu zniknęło. Ja wiem, co są tacy specy, którzy mówią, że to w Polsce my jesteśmy tymi 10 pokoleniami. Ale to polecam psychiatrę bardziej niż poważną dyskusję. Co mówił Bóg przez tego człowieka do ludzi, którzy nie chcieli go słuchać? Nie chcieli go słuchać. Szukajcie tego, co dobre. Nie chodziło o szukanie ciastek, żebyśmy się dobrze rozumieli, ale chodziło o to, co Bóg uznaje za dobre. Szukajcie tego, co dobre. Nie szukajcie tego, co złe. Szukajcie tego, co ja wam przedstawiam jako właściwe. Nie chodźcie i nie szukajcie tego, co ja uznaję za złe, a będziecie żyli. Mówicie, że ja jestem z wami. To zachowujcie się tak, jakbym był z wami. To zachowujcie się tak, jak ja bym był z wami. Wszyscy wiedzą, że jestem żonaty. No ale gdyby się okazało, że mam jeszcze 5 kobiet na boku, to jak byście to przyjęli? A to taka norma. Wszyscy tak robią, tak? A nawet gdyby wszyscy tak robili, to co? To ja też tak mam robić? To ja jestem też tak jak inni? Bóg mi mówi, szukaj dobrego. Pij z własnej cysterny. Nie chodź tam, gdzie cię nie posyłam, bo to jest złe. Jak ośmielasz się mówić, że ja jestem z tobą? Ja nie jestem z tobą, bo ja nie mam nic wspólnego z tym twoim nędznym życiem, pełnym grzechu. Nienawidź zła, a miłuj to, co dobre. Drodzy bracia i siostry, sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy, tak czy inaczej skończy się, chociaż nie tak szybko, jak niektórzy prorokują. Tak, prorokują, już się miała skończyć prawie. I powiem wam, że to, co mnie cieszy, to, co mnie raduje w całej tej sytuacji, to to, że to jest koniec plastikowego Kościoła. Ostateczny koniec. Bo kiedy to się wszystko skończy, to wiecie, co trzeba będzie zrobić? Zakasać rękawy i wziąć się do pracy. Wszyscy. Obojętnie, czy jesteś piekarzem, lekarzem, tokarzem, kierowcą, pastorem, wszyscy ciężko będziemy pracowali, bo to, co było, się zawaliło na naszych oczach. I wtedy zobaczycie prawdziwy Kościół. Wtedy zobaczycie na nabożeństwach ludzi, którzy będą mieli zmęczone oczy, ale radosne, bo ciężko pracują, ale przyjdą na społeczność. A ci, którzy przychodzili, bo czasami mieli ochotę, już nie przyjdą. Bo będą musieli tak ciężko pracować, że się więcej nie pojawią. Przyszedł ten czas, o który wielu się modliło. Tak, modliliśmy się o przebudzenie. Ale to, co mieliśmy na myśli, to wielkie tłumy. No dobra, ale wielkie tłumy kogo? No chyba nie kibiców pod Beskidzia. Chociaż nic nie mam przeciwko nim, może się nawrócą. Najpierw trzeba wysprzątać. A sąd zaczyna się od Kościoła. I chwała Bogu. Chwała Bogu. Ci, którym nie chciało się przyjść na nabożeństwo, już nie przyjdą. Boże, jakże Ci jesteśmy wdzięczni. Ale przyjdą ludzie, którzy naprawdę będą głodni Boga. I przeżyjemy takie nabożeństwo, o których nam się nie śniło. Ludzie będą na nabożeństwach płakać. Będą na nabożeństwach się nawracać. Będą na kolanach przed Bogiem. Wczoraj do mnie napisało takie małżeństwo, rozumiem, że chyba młode, katolików, i mówią, pastorze, my już nie możemy się do tej Marii modlić. Jak próbujemy się modlić, to się nie da. Ja mówię, no bardzo dobrze, bo tylko jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Tak żeśmy korespondowali trochę. Ale to nie są jedynie ludzie. Wielu ludziom otwierają się oczy dzisiaj. Bo już jest spowiedź nieważna i komunia nieważna. Wielu ludzi zaczyna myśleć. Ludzie, wiecie co? Wiecie, jacy ludzie są najlepsi? Nawróceni katolicy. Bo to jest jak straż osobista. Jak się katolik nawróci, to go może zabić, ale on się już nie odwróci. Jak się protestant nawróci, to się zastanawia. To jest mądre czy niemądre? Warto to zrobić, czy nie warto to zrobić? Można się zaangażować, czy nie można się zaangażować? A może przeczekać? Jak oglądają mnie katolicy, powiem, ja was ludzie kocham, bo wy macie takiego ducha, który jak zostanie poruszony przez Boga, to po prostu pójdzie przez ten kraj jak ogień. Wy tu macie problem, będziecie mieć niedługo z pomieszczeniem. Co się martwicie, ludzie? Przyjdą kościoły katolickie, będą puste za chwilę. Będą szukali kogoś, kto by to wziął w ogóle. Będziecie mieć okazję, przejmiecie. Nieładny? To sobie przebudujecie, co za problem. Gips na ściany, freski znikną. Będzie nowoczesny. Przychodzi dobry czas dla Kościoła. dobry czas dla Kościoła. Trudny czas dla nas wszystkich ludzi, ale dobry czas dla Kościoła. Przychodzi czas świętych. To jeszcze nie jest ten czas, kiedy będziemy musieli własnym życiem ryzykować. Ale ten czas już jest na horyzoncie. To jest dobry czas dla Kościoła. Kochani, nie słuchajcie ludzi, którzy wam mówią, że jesteśmy nadzy. Nie jesteśmy nadzy. Nie jesteśmy nadzy. Nikt nas nie pozbawił ochrony naszego Boga. Nikt nas nie pozbawił ochrony naszego Zbawiciela. Nikt nas nie pozbawił tego. To diabeł chce nam wmówić, że jesteśmy nadzy. Nie jesteśmy nadzy. Jesteśmy pełni Bożej mocy. I chodzimy w Bożej mocy. Chodzimy w zwycięstwie, o ile jesteśmy ludźmi wierzącymi w Jezusa Chrystusa. Amen. Proponuję, żebyśmy się na koniec pomodlili. Powstańmy. Zachęcam do modlitw wszystkich, i tych najstarszych, i tych najmłodszych. Nawet ci, którzy są niemowami, mogą w mocy Ducha się modlić. Zachęcam do modlitw.